gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. To bardzo dobrze znany nam hymn świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, z 13 rozdziału, który to hymn święty Paweł poprzedza takimi słowami: lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I Paweł wskazuje nam drogę jeszcze doskonalszą. Właśnie ten hymn, który usłyszeliśmy. Hymn o miłości. Ale o jakiej miłości jest mowa? Czy o tej, którą my mamy mieć? Na pewno też. Ale nie w pierwszej kolejności. Myślę, że najpierw chodzi o miłość, jaką Bóg ma ku nam. Bo nie mogę dać drugiemu tego, czego sam nie mam. Dobrze o tym wiemy z naszego życia. Aby mieć, to muszę to otrzymać. Pytanie, czy potrafimy kochać sami z siebie? Czy potrafię kochać sam z siebie? Jakie mamy doświadczenie w tym względzie? W moim odczuciu jest to bardzo trudne, a może by trzeba powiedzieć niemożliwe. Kochać sam z siebie. I dla mnie osobiście jest to dowód na to, że po pierwsze jestem stworzony, to znaczy, że ta miłość idzie skądś, nie ze mnie samego, nie ja jestem jej źródłem, a po drugie stworzony właśnie na obraz miłości, czyli na obraz Boga, na obraz miłości. I tak naprawdę ta miłość jest w samym centrum mojego istnienia. Nawet gdy ja nie zawsze to sobie uświadamiam, my tak naprawdę mamy przeczucie tej miłości, nawet gdy nie umiemy nią żyć. I to jest coś, co napędza nasze życie. Kiedyś usłyszałem dowód właśnie tego twierdzenia. Mianowicie, że dziecko, kiedy się rodzi, to nie potrzebuje absolutnie niczego, tylko miłości. I tam, gdzie jej brakuje, to rodzi się, nazwijmy to tak umownie, patologia. To znaczy, że człowiek rodzi się z tą miłością, która jest w środku w człowieku, już zakodowana, wdrukowana w niego. Kiedy nie ma jej, kiedy nie ma we mnie i wokół mnie tej miłości, to ja za nią tęsknię. Tęsknię za każdym, nawet najmniejszym przejawem tej miłości, najdrobniejszym okruchem. Życzliwe słowo, ciepły gest, akceptacja mnie takiego, jakim jestem, potrzeba oparcia, bezpieczeństwa. Właśnie to, co robiliśmy tutaj przed chwilą. Oprzeć się na mocnym fundamencie. Bezpieczeństwo, troska. A jeszcze bardziej by się chciało powiedzieć, przyjęcie mnie takiego, jakim jestem, to nawet z tym, co jest we mnie słabe, grzeszne, złe, co mi nie wychodzi, co mi się rozwala w życiu, czego czasem nie chcę, się boję, wstydzę. To są zewnętrzne przejawy czegoś, co we mnie siedzi głęboko. Miłości. Czy potrafimy sami z siebie to wyprodukować, że tak to nazwę, wytworzyć? Wydaje mi się, że nie. Święty Paweł pisze o miłości, to co przed chwilą przeczytałem, która w pierwszym rzędzie jest nam dana. To znaczy jest darem i o tym dobitniej mówi w liście do Rzymian w 5 rozdziale, kiedy mówi: miłość Boża rozlana jest w sercach przez Ducha, który został nam dany. Nie, że sami z siebie potrafimy kochać taką miłością. A skoro miłość jest darem, to nie da się na nią zapracować, nie da się jej kupić, ani nie można sobie w żaden sposób na nią zasłużyć. Miłość jest darem i ta miłość jest naszym światłem. To jest tytuł tych rekolekcji. W Tobie jest światło. To światło jest w Tobie i we mnie, w każdym z nas. Dlaczego? Bo Bóg jest w Tobie. Bóg mieszka w centrum Twojego istnienia. Mieszka na sposób miłości, bo jest miłością. Czy sobie to uświadamiamy, czy nie? Czasem lepiej, czasem słabiej, ale tak jest. Bóg mieszka we mnie. I to światło, które jest miłością, jest we mnie. Ale ponieważ tak często nie doświadczamy miłości, nie widzimy jej wokół nas, to pozwólcie, że teraz powiem o dwóch fałszach miłości. Jak wspomniałem, na miłość nie można sobie zapracować, zasłużyć, zapłacić za nią. I bardzo dobrze pokazuje nam to znana nam wszystkim, nie będę jej czytał, przypowieść o ojcu i dwóch synach, zwana popularnie o synu marnotrawnym. Przypowieść Jezusa, który ma nam pokazać sytuację, jaka jest. Pozwólcie, że to trochę rozwinę. Mamy młodszego syna, który odjeżdża z domu, zabierając część majątku, która na niego przypadała i która mu się należała, ale dopiero po śmierci ojca. To znaczy, przez ten gest syn tak naprawdę życzy ojcu śmierci. Nie chcę cię znać. Daj mi ten majątek, który powinienem dostać przy otwieraniu testamentu. Ty jeszcze żyjesz. Trudno, twój problem. Ja chcę moją część majątku. Więc ten syn zabiera tę część majątku i wyjeżdża z domu. Ten syn źle pojmował wolność i uznał, że on musi jej szukać poza domem. Na marginesie trzeba powiedzieć, że wolność to jeden z filarów naszej egzystencji. To jest coś, co dostaliśmy od Pana Boga i nigdy nikomu Bóg jej nie zabierze. Wolność. To jedna z tych cech konstytutywnych, które nas upodabniają do Boga. No więc ten syn wyjechał i tam, gdzie pojechał, okazało się, że wolność, którą wybrał, jest katastrofą dla niego. Że pozbawiła go wszystkiego, uczyniła go nieomal niewolnikiem, a nawet prawie go pozbawiła życia, bo cierpiał głód, mógł umrzeć z głodu. I postanawia wrócić do domu. Ale z tym zastrzeżeniem, że gotów jest utracić swoje synostwo, to znaczy bycie dzieckiem względem swojego ojca, którego opuścił, gdyby ojciec zechciał go, nazwijmy to, zdegradować. Jest na to gotów dlatego, że cierpi głód. I by go zaspokoić, to jest gotów na taki krok. Ale to nie jest najważniejsze. Myślę, że on jest gotów utracić synostwo, bo wie, że na miłość ojca nie jest w stanie sobie zasłużyć ani zapracować. Że nie ma nawet tych pieniędzy, które mógłby ojcu oddać po powrocie i w jakiś sposób, no, choćby częściowo zrekompensować to, co zrobił. Nie ma absolutnie nic. Jest zdany na łaskę i niełaskę swojego ojca. I on jest tego świadom. I wraca do tego domu, być może z duszą na ramieniu, jak ktoś przegrany, jak ktoś zrezygnowany, jak ktoś, kto wie, że mu nic już nie zostało. Młodszy syn. Kiedy coraz więcej czytam tę przypowieść, a jest jedną z moich ulubionych, coraz więcej ją rozważam, to ten młodszy syn coraz bardziej mi się podoba. Coraz bardziej mi się podoba, bo owszem, smutne jest to, że odchodzi, że nie rozumie wolności, że zadaje ból swojemu ojcu, ale jest takie, jak dla mnie, jedno poważne ale w tym wszystkim. Mianowicie, jak wspomniałem, on jest gotów utracić swoje synostwo, ale nie sam siebie. On sam siebie nie chce degradować. On uznaje siebie za syna, za dziecko swojego ojca i chce ojcu powiedzieć: ojcze, nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby z jednym z najemników. Ale ja sam siebie nie uczynię najemnikiem. Ja sam siebie nie uczynię sługą. Jeśli ty mnie uczynisz, twoja wola. Bo wiem, że zrobiłem źle, że zgrzeszyłem, że zostawiłem cię, że przetraciłem, przehulałem 1/3 majątku. Ale ja sam z siebie jestem synem. Ten młodszy syn ma poczucie, że jest synem. Chociaż może w jakiś sposób zdegenerowanym nawet. Ale ma poczucie, że jest synem. Moi drodzy, mam teraz takie małe ćwiczenie dla nas wszystkich. Jeśli ktoś chce, może zamknąć oczy i przypomnieć sobie, spróbować przypomnieć sobie swój największy grzech w życiu. Jakieś największe odejście. Jakąś taką sytuację, w której czułeś największy wstyd. Ból. Bo może komuś wyrządziłeś krzywdę, podłość jakąś, świństwo. Może nawet była to niewielka rzecz, ale coś, co ciebie strasznie mocno poruszyło. Może zadawałeś sobie pytanie, jak mogłem coś takiego zrobić, coś takiego powiedzieć, coś tak podłego i złego. Przypomnij sobie jedną taką sytuację w życiu i spróbuj przypomnieć sobie uczucia, które ci wtedy towarzyszyły. Czy rzeczywiście czułeś się dzieckiem Boga? Czy rzeczywiście czułeś się synem, córką Ojca w niebie? Albo po prostu przypomnij sobie, jak się czułeś. Może był w tobie lęk. Jak się do tego przyznać? Jak przeprosić? Może jak pójść do spowiedzi? Cokolwiek. Czy czułeś się wtedy dzieckiem? Pomimo tego, co zrobiłeś, co powiedziałeś, co się wydarzyło. A może sam siebie zdegradowałeś, zdegradowałaś. Jak się wtedy czułaś, czułeś? Nie jestem godzien, ale jestem synem. Uczyń mnie najemnikiem, ale nie z mojej woli, tylko z twojej, Ojcze. Moi drodzy, jeśli ktoś z was przypomniał sobie i zobaczył, że czuł się jak dziecko, pomimo wszystko, pomimo tego, co zrobił, to gratuluję. Dlatego podoba mi się ten młodszy syn właśnie za to. A ja sam wiem z własnego doświadczenia, jak to było. Nie raz i nie dwa i nie trzy. I jakie emocje, uczucia towarzyszyły mi właśnie przy różnych takich sytuacjach. Być dzieckiem Ojca, niezależnie od tego, co się zrobi, jak się zrobi, niezależnie od wszystkiego. Po prostu jestem dzieckiem. I żaden mój czyn, żadne słowo nie są w stanie tego zmienić. Mamy więc młodszego syna i jego fałszywe pojęcie wolności, która go wypycha z domu, z tego miejsca, które jest naturalnym miejscem miłości, bezpieczeństwa, troski, gdzie jest wszystkiego pod dostatkiem, jak o tym dowiadujemy się z tej samej przypowieści, tylko na końcu. Teraz drugi fałsz. Jak nie trudno się domyślić, to jest drugi syn. On nie odszedł z domu. On został przy ojcu, można powiedzieć, taki ukochany synek. Jest dziedzicem i przynależy mu 2/3 majątku. Większość. Ale czy jest szczęśliwy? Jak pamiętamy przypowiedź, wydaje się, że nie. Pytanie, dlaczego pracuje w polu? Skoro jest dziedzicem, jest pierworodnym synem, jak ktoś zna choć trochę Biblię i wie, kim był pierworodny syn, jaką miał pozycję, to rzeczywiście to jego zachowanie wydaje się trochę dziwne. Bo od pracy to byli słudzy i najemnicy, zwłaszcza, że w tym domu ci słudzy byli. Dlaczego on nie jest w domu? Dlaczego nie jest przy ojcu? Dlaczego nie korzysta z życia, które ojciec mu daje? Drugi fałsz, który ma ten starszy syn, polega na tym, że on nie wierzy w darmową miłość. On nie wierzy w darmową miłość. On próbuje sobie na nią zapracować. Starszy syn nie wierzy w darmową miłość. Próbuje zdobyć tę miłość, chociaż ma ją za darmo. Ma ją za darmo. O tym się dowiadujemy potem. Chciałoby się powiedzieć o paradoksie. On jest tak skoncentrowany na zapracowywaniu sobie na tą miłość, na zacharowywaniu się, że on w ogóle tego nie widzi, że ojciec go kocha. On nie jest w stanie tego zobaczyć. I dla mnie ta postać starszego syna jest dużo bardziej tragiczna i dużo bardziej smutna. W nim narasta frustracja z powodu tego zacharowywania się i kiedy wraca młodszy syn, którego ładnie podsumowuje zresztą, trochę niesłusznie, bo nie wiadomo skąd to wziął, i ojciec wychodzi do niego, kiedy trwa uczta, to starszy syn nie wytrzymuje napięcia. I wyrzuca ojcu, że ten go nie kocha. Chociaż to jest nieprawda. On tej miłości nie widzi. No właśnie, bo jest skoncentrowany na sobie, na tej charówce swojej. Ale to, co gorsze w tym jest, to jest to, że starszy syn nie ma poczucia tego, że jest synem. Jak przed chwilą mówiłem, młodszy syn ma to poczucie. Odszedł daleko od ojca, ale ma poczucie, że jest dzieckiem. Starszy syn nie. I kiedy zaczyna wyrzucać ojcu, mówi, oto tyle lat ci służę. Chciałby się zapytać, a po co służysz? Ty nie jesteś od służenia, ty jesteś synem. Jesteś dziedzicem, to wszystko do ciebie należy. Po co służysz? On jest synem i ojciec pragnie mieć z nim relację synowską. I ojciec bardzo wyraźnie mu to komunikuje. Dziecko, dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. Po co pracujesz? Po co próbujesz zapracować na miłość, skoro zawsze jesteś przy mnie i wszystko jest twoje? Bierz. Dlaczego nie bierzesz? Co nam mówią te dwie postacie? Jednego syna, który miał zafałszowany obraz wolności, drugiego fałszywy obraz miłości, a jedno z drugim miłość z wolnością się przenikają i jedna bez drugiej nie istnieje. To tak naprawdę, jakby powiedzieć, dwa odbicia tego samego. Młodszy syn nie rozumie wolności i dlatego ucieka z domu, bo myśli, że wolność to zabrać tyle, ile się da, porzucić ojca, porzucić jego miłość, jego troskę, uciec jak najdalej i robić to, na co się ma ochotę. On myśli, że to jest wolność. I ten filar, o którym mówiłem, wolność, zawaliła mu się. A starszy, jak mówiłem, miał problem z miłością. Nie uwierzył, że miłość może być tylko i wyłącznie darmowa, że nie da się jej ani sprzedać, ani kupić, ani na nią zapracować. Miłość jest darmowa i najsmutniejsze jest to, że w przypowieści nie mamy wzmianki o tym, żeby starszy syn jednak wszedł na tę ucztę, że przyjął dar. Nie ma o tym wzmianki. Chociaż, tak dopowiem, czego nie ma tam w tekście, tak liczę po cichu na to, gdyby ktoś napisał dalszy ciąg przypowieści, że jednak, znając postawę ojca, że on by wychodził u tego syna i pokazał mu, że go kocha i to za darmo. Że on by nie zrezygnował z niego tak, jak nie zrezygnował w tym momencie. Moi drodzy, miłość w małżeństwie, miłość w rodzinie jest darmowa. I tylko taka miłość może być nazwana prawdziwą miłością i pełną miłością. To nie oznacza, że miłość nie wymaga. Jest wymagająca, bo żeby była prawdziwa, to potrzebuje wymagać. Potrzebuje czasem stawiać granice. Te granice, czy te wymagania stawia się współmałżonkowi, stawia się dzieciom, stawia się innym osobom w różnych sytuacjach. Czy ten hymn o miłości, który przeczytałem na początku, nie jest wymagający? Ostatecznie jest. Czy łatwo nam tak kochać? A czy łatwo nam odpowiedzieć na taką miłość, skoro pierwsza miłość to jest ta, którą Bóg nam daje? Zapewne nie. I myślę, że każdy z nas odnalazłby się czy w tej postaci starszego syna, czy młodszego, czy w pewnym okresie swojego życia w jednej, w pewnym w drugiej postaci. Czasem wydaje nam się, że jesteśmy daleko, a czasem jesteśmy blisko, ale jakby jeszcze nie w środku. Jakby czegoś nam brakowało. Tymi rolami się często zmieniamy, ale myślę, że to jest nasza droga ku pełni miłości. Ku ostatecznemu przyjęciu tego, że jestem dzieckiem i że mam być w domu u ojca. Że mam żyć z ojcem. Dlatego może ci, co byli, jak pamiętają, podczas ostatnich rekolekcji adwentowych, kiedy wspominałem o tych różnych typach relacji, jakie występują, na przykład handlowej, z Panem Bogiem też, z ludźmi, relacji sługi, najemnika, przyjaźni, synostwa, bycia dzieckiem, to właśnie to podkreśliłem, że tak naprawdę zdążamy do tego, żeby być dzieckiem Boga. A święty Jan w pierwszym liście pisze, że obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. I tak sobie pomyślałem, że no właśnie, nam się wydaje, że ta relacja synowska jest takim szczytem. Jest. Ale jak to będzie wyglądać, to jeszcze nie wiemy. W Tobie jest światło. W Tobie, Boże, i w nas. Ty w nas zamieszkujesz. My nie zawsze to widzimy, nie zawsze to czujemy, że Bóg w nas mieszka. Bo czasem właśnie jesteśmy jak ci dwaj synowie, którzy kuleją z powodu fałszywego pojęcia wolności, fałszywego pojęcia miłości, na którą tak często chcemy zapracować. Ale w tym wszystkim jest trzecia postać, trzecia osoba, ojca. Ojca, który w stosunku do młodszego syna daje wolność. To znaczy ten dar, o którym wspomniałem na początku, on go nie niszczy, tylko daje. I to w sposób pełny. Pozwala synowi zabrać majątek i pozwala mu odejść, myślę, że z bólem i myślę, że z dużym ryzykiem. Bo nie wie, czy odzyska go całego i zdrowego. Ojciec, nasz Bóg, zawsze daje nam wolność. Czy to nam się podoba, czy nie. Czy umiemy z niej korzystać, czy nie. Tak sobie myślę, że czasem może chcielibyśmy, żeby ją nam ograniczył. Właśnie wtedy, kiedy może robimy coś złego, kiedy nie potrafimy się powstrzymać i kiedy sami do siebie mamy pretensje, nie potrafimy siebie zaakceptować, przyjąć, kiedy nie potrafimy sobie przebaczyć naszych grzechów, słabości, to może myślimy, Panie Boże, dlaczegoś mi nie zabrał w tym momencie wolności? Może bym tego nie zrobił? I co? Może byłbym idealny. Ale On nigdy tego nie zrobi. Jak ktoś ma jakąś nadzieję jeszcze, to proszę się z nią rozprawić. On nam nigdy nie zabierze wolności. Ryzykując do bólu. nie zabierze. A wobec starszego syna okazuje mu pełną miłość. Właśnie taką, jaką on jest. Wiedząc, że miłość tego syna jest zafałszowana, że jest pokaleczona, wychodzi do tego syna i mu tłumaczy. Słuchaj, przyjdź, wrócił twój brat. Co ciekawe, że ten starszy syn nie uznaje tego młodszego za swojego brata. Bo kiedy wrócił ten twój syn, który roztrwonił majątek z nierządnicami, nie wiem skąd on wziął te nierządnice, bo o tym nie ma w tekście. Kiedy wrócił ten twój syn, to ty dałeś mu, kazałeś ucztę, zabić cielaka. Twój syn. Nie mówi, że kiedy wrócił mój brat, tylko twój syn. On się do brata też nie przyznaje. Po tym, co brat zrobił. I co robi ojciec? Wychodzi mu tłumaczy. A przecież mógł powiedzieć, nie chcesz wejść, to nie. Łaski bez. Będziemy się bawić sami. A ty sobie tutaj oraj pole. Nie powiedział mu tego. Nie powiedział mu tego. Tłumaczy mu i odpowiada na jego zarzut, na jego frustrację, na jego zapracowanie, zacharowywanie się. Mówi mu: dziecko, ty tego nie musisz robić, bo ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje jest twoje. Taki jest nasz ojciec. Czy nam się to podoba, czy nie? Ja takiego ojca odczytuję z tej przypowieści, z tego tekstu. Ojca, który daje mi całkowitą wolność i który zawsze przyjdzie do mnie z miłością i mi wytłumaczy, nawet ja nie będę go rozumiał, bo będę myślał, że muszę sobie zapracować na to wszystko, co on mi oferuje i proponuje. Chwila przerwy. Drugie ćwiczenie. Podobnie jak poprzednio. Może zamknąć oczy, otworzyć, jak ktoś ma zamknięte. I pomyśl sobie, jakiego Boga nosisz w sobie. Jaki obraz Ojca jest w tobie. Co o Nim myślisz? Jakie masz względem Niego uczucia? Czy rzeczywiście widzisz Ojca? Może jakąś inną postać? Może Ci kogoś przypomina? Czy ten obraz Ojca, który ja teraz przedstawiłem, który kreśli nam Jezus w Ewangelii, czy to jest to, co nosimy w sobie? A jeśli nie, to co zafałszowuje ten obraz? Co sprawia, że jest on niewyraźny, pokrzywiony? Co sprawia, że boisz się może Boga, że uciekasz przed Nim jak młodszy syn? Albo co sprawia, że próbujesz zapracować sobie, zacharować na Jego miłość? Choć jesteś dzieckiem. Może już to wiesz, może już to widzisz, może już to kiedyś odkryłeś. Może jesteś świadoma tego, co jest w tobie. Jeśli nie, to się nie przejmuj. To jest pewien proces, kiedy człowiek dochodzi do prawdy tego, kim sam jest, kim Bóg jest we mnie. I jaki obraz Boga noszę w sobie, kim On dla mnie jest. I zachęcam, aby i to pierwsze ćwiczenie, które zrobiliśmy, i teraz to drugie, żeby sobie jeszcze przemyśleć w domu. Żeby wziąć to może na modlitwę. Posłuchać siebie tak naprawdę. Posłuchać tego, co jest we mnie. Teraz powróćmy jeszcze do hymnu świętego Pawła o miłości. Jak wspomniałem, ta miłość, o której tam jest mowa, jest darem. Ona jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka swego. I ta miłość jest już w nas. Może to dla Ciebie coś normalnego, a może to coś rewolucyjnego, ale ona jest już w nas. Bo tak jak wspomniałem, otrzymujemy ją w darze Ducha Świętego. Ale możemy zapytać, dlaczego ja tego nie doświadczam na co dzień? Dlaczego jestem od niej tak daleko? Jak wiele jest przeszkód, trudności, barier w nas, które tą miłość blokują? Jak wiele naszych własnych lęków, niedowierzania? Tego, to było już wpojone w nas gdzieś od dzieciństwa. To, na czym moglibyśmy się oprzeć, to, że miłość Ojca jest zawsze stała i niezmienna, jest nieskończona. Ona jest ciągłym darem i ciągłym światłem w nas. I o tym bardzo wyraźnie mówi święty Jan w swoim pierwszym liście. Zachęcam, żebyście kiedyś może go sobie przeczytali, cały pierwszy list świętego Jana. On mówi tam tylko o miłości. Powiedziałby ktoś takie romantyczne. W pewnym sensie tak. On tam między innymi pisze, ten święty Jan, kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje brata swego, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Miłować brata oznacza zarazem miłować Boga, który mieszka w każdym z nas, a więc i w tym bracie, którego może nie cierpię, nienawidzę, którego nie lubię. Miłować brata oznacza zarazem miłować Boga. Ale zanim zaczniemy miłować kogokolwiek, potrzebujemy przyjąć miłość. Miłość Ojca i na nią się otworzyć. Zrobić coś, zrobić taki krok, na jaki nie było stać tego starszego syna. Święty Jan jeszcze jedne słowa nam daje, ważne. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. To znaczy miłość polega na tym, nie, miłość nie polega na tym, że mam jakieś ciepłe uczucia względem kogoś, że kogoś lubię, ktoś mi się podoba, mniej, bardziej, a później najbardziej, później już zostajemy razem i daj Boże na wieki wieków, amen. Nie na tym polega miłość. To, co pisze święty Jan, to jest, że miłość nie polega na tym, że my umiłowaliśmy, tylko że zostaliśmy umiłowani. To znaczy, że to jest pierwsze. Pierwsze jest przyjąć, że ktoś mnie kocha. I tym pierwszym, który mnie kocha, jest Pan Bóg. A moja miłość w takim razie, co to jest? Co jest moją miłością? To jest odpowiedź na Jego miłość. To jakby refleks, to jakby lustro, które odbija tą miłość w nas. Człowiek nie może odbić, jakby nie może odpowiedzieć na tą miłość, jeśli jej nie doświadczy. Dlaczego tak wielu ludzi nie kocha? Dlaczego tak wielu ludzi po prostu jakby nie potrafi? Albo zwycięża egoizm, koncentracja tylko na sobie, bo miłość jest wyjściem z siebie. Można powiedzieć, że na przykład dlatego, że brakuje takiego wzorca w rodzinie. Że dzieci nie doświadczają miłości, właśnie takiej, w związku z tym dorastają, idą w świat, no i dają to, co sami mają. A mają to, co mają. Bo nikt im nie pokazał, jak należy kochać, co to znaczy kochać, czym jest miłość. I w tą miłość zwyczajnie nie wierzą. Jest często dla nich pustym frazesem. To może być jedna z przyczyn. Bo rzeczywiście, skoro święty Jan o tym mówi, że tak ważnym kanałem Bożej miłości jest miłość do drugiego człowieka, miłość brata, to bez, można by wysnuć z tego wniosek, że bez miłości bliźniego trudno doświadczyć miłości Boga. Że trudno doświadczyć. I święty Jan o tym pisze jeszcze na innym miejscu, że jeśli ktoś twierdzi, że kocha Pana Boga, a nienawidzi swojego brata, którego widzi, a kocha Boga, którego nie widzi, to żyje w fałszu. Nie ma takiej miłości. I oczywiście, kiedy wokół nas czujemy, że jest mało miłości, to bez miłości tej bliźniego rzeczywiście trudno jest doświadczyć miłości Boga. Trudno, ale nie niemożliwe. I chciałbym, żebyśmy to sobie dobrze zapamiętali, że trudno jest doświadczyć miłości, gdy wokół mnie jest mało tej miłości, gdy w rodzinie nie doświadczam. I może wielu z nas ma takie doświadczenie. Trudnej miłości, a może nawet słowo miłość byłoby tu nadużyciem, ale nie jest niemożliwe doświadczyć wtedy miłości Boga. Dlaczego? Bo jak mówiłem na początku, z miłości powstaliśmy i ta miłość jest czymś, co jest w środku nas. I jest ona w nas tak głęboko zakorzeniona, tak głęboko wdrukowana, że nikt i nic nie jest w stanie jej z nas wyrwać. Nikt i nic. Dlatego, że tą miłością jest sam Bóg, który w nas mieszka. I mimo różnych zafałszowań, które są w nas, zafałszowań, które albo biegną, idą od nas samych, albo środowisko nam tak fałszywie przedstawia miłość Boga, drugiego człowieka, to ta miłość w nas jest i puka ciągle do naszego serca i próbuje się dobić. Nawet mocno puka czasem, chociaż niczego nie wymusi. Ta tęsknota w nas za miłością, ona nam ciągle tak naprawdę pokazuje, że tego płomienia nikt nie jest w stanie w nas zagasić. Nawet najgorsze doświadczenie życiowe, nawet doświadczenie odrzucenia, doświadczenie nienawiści ze strony innych ludzi, krzywdy, choć być może spotkaliśmy ludzi, którzy mówili, że ja po tym czymś nie jestem w stanie pokochać nikogo. Czuję się tak zraniony, tak zraniona, że nie jestem w stanie. Moi drodzy, jest to możliwe, bo miłość przede wszystkim polega na tym, że to Bóg pierwszy mnie pokochał, takiego jakim jestem. I że On ciągle nie przestaje nas obdarzać miłością. Dlatego to ćwiczenie, czy czuję się dzieckiem, bo niezależnie jak podle bym się czuł i jak źle, cokolwiek bym nie zrobił, Pan Bóg po prostu nie przestaje mnie kochać. Choć ja się boję iść i spowiedź to jest często ostatni taki kropka nad i, ale pójść na modlitwie i o tym powiedzieć, w sercu swoim pogodzić się ze sobą, z innymi, cokolwiek ja czuję, Bóg mnie cały czas kocha. Czy my w to wierzymy? Jeśli tak, to jestem dzieckiem Bożym. Na wzór tego młodszego syna. I będziemy upadać i będziemy uciekać z domu. Jakoś tak po grzechu mamy. Ale czy ja rzeczywiście jestem dzieckiem? Czy jestem w stanie uwierzyć, że to Bóg mnie pierwszy kocha? I że to światło we mnie jest, bo On we mnie mieszka. Niezależnie kim jestem i co robię i jak się zachowuję. I jakie świństwa bym w życiu nie popełnił. Bo jakże często myślimy, że to najpierw muszę się zmienić, nawrócić, zrobić to czy tamto, to wtedy Pan Bóg będzie mnie kochał. Być może mamy taki obraz Ojca, naszego Boga, który zanim nas weźmie na ręce, zanim da mi pocieszenie, zanim mnie przytuli, zanim weźmie na kolana, jak tatuś bierze dziecko, to po powrocie z piaskownicy, czyli takiego miejsca bardzo newralgicznego w okolicach domu, prawda, że można się łatwo ubrudzić byle czym, że tatuś najpierw każe iść do łazienki i się umyć. Bo przecież mogę tatusia pobrudzić. Może mamy taki obraz Ojca. A może mało czasem w nas, albo za mało Boga czy Ojca, który nawet gdy się mocno pobrudzimy, bierze nas na ręce, takich jacy jesteśmy, brudni niemiłosiernie, bierze nas na ręce i to On nas obmywa. Mówi, chodź dziecko, pójdziemy do łazienki, umyjemy się, ty samo się nigdy nie domyjesz. Potrzebujemy Jego łaski, Jego miłości, żeby się obmyć. Jak często sami próbujemy się domyć, doszorować, jak nie da się szczoteczką, to pumeksem, ostrym, żrącym środkiem, żeby tylko stanąć przed Panem Bogiem tacy czyści, tacy wspaniali. Tacy jak ten starszy syn, który no uznał, że jeszcze nie dość zapracował sobie, nie jest godny jeszcze wejść do domu. Jeszcze musi trochę pola obrobić. Jak często myślimy w ten sposób o naszym Ojcu? Moi drodzy, zadam Wam trudne pytanie. Czy wierzysz w to, że dla Boga tu i teraz, tak jak siedzisz, jesteś idealny? Czy uważasz, że jeszcze Ci czegoś brakuje? Spróbuj sobie przez chwilę odpowiedzieć, czego Ci brakuje. Jeśli brakuje, to czego? Mam dla Was dobrą wiadomość. Nie musisz się zmieniać. Nic nie musisz w sobie zmieniać teraz, żeby Bóg Cię kochał. Po prostu On Cię kocha. Jakoś nie jesteście z tego zadowoleni. Przepraszam, jeśli zburzyłem Wasz porządek jakiś, czy święty spokój. Nic nie musisz robić, żeby On Cię kochał. Ponieważ, dobrze zapamiętajmy to, co teraz powiem, ponieważ On mnie kocha tu i teraz, takiego, jakim jestem, niezależnie od tego, jaki jestem, to ta miłość, znów Jego miłość, która zawsze jest pierwsza, wzbudza we mnie pragnienie zmiany. To znaczy, wzbudza we mnie pragnienie dania coraz lepszej, coraz bardziej adekwatnej odpowiedzi na Jego miłość. I to jest motor mojej zmiany. To jest motor moich dobrych uczynków, tego, żebym w życiu pracował nad sobą, żebym chciał się zmieniać. To jest motor. To mnie popycha do pracy. Nie to, że ja na tą miłość muszę zapracować, tylko to, że ta miłość już mi jest dana i ona mnie popycha do tego, żebym dawał coraz lepszą odpowiedź. Bo widzę, że moja odpowiedź jest słaba czasem. Ale to jest motor. To jest odwrotnie niż bardzo często myślimy. Kiedy tak zaczniesz myśleć, to staniesz się wolny. Staniesz się wolny. Bo poczujesz, jak drogie panie tutaj na początku modlitwy poczuły, opierając się o swoich mężów, poczujesz twardy grunt, poczujesz, że ktoś za tobą jest. Że to jest ojciec, który zawsze tam jest. Że się nie przewrócisz. Nie ma to jak mieć dobre plecy. Najlepsze plecy ma ojciec. Najszersze. Kiedy to nie tylko zrozumiemy, bo może to rozumiemy, kiedy to wreszcie uda nam się wcielić w życie, przyjąć i zacząć tym żyć, to odkryjesz to światło w sobie, tą miłość, która z ciebie wypływa, która nie będzie się rodzić z jakiegoś lęku. Uda mi się dojść do końca tego pola, czy nie? Tylko, że ja w ogóle nie muszę na pole wychodzić. Po tym poznaliśmy miłość, mówi święty Jan, że On, czyli Jezus Chrystus, oddał za nas swoje życie. Miłość, którą opisuje święty Paweł, tą miłość, którą widzimy w Ojcu z przypowieści, to jest miłość, która jest w nas. Potrzeba ją przyjąć, potrzeba na nią się otworzyć. Tylko tyle i aż tyle, bo wiemy dobrze, jak to nie jest łatwo. Życzę nam wszystkim, byśmy taką miłością chcieli żyć. Byśmy żyli tym światłem. Byśmy żyli pełnią wolności i pełnią miłości.